Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry Państwu. Jak pokonać tęsknotę do podróży? Pojechałoby się tu lub tam, ale przeszkodą jest koronawirus. Posłuchajmy więc tych, którzy odbyli ciekawą, wartą opowieści podróż. Porozmawiamy telefonicznie.
Dzień dobry, naszymi gośćmi są Hanna i Tomasz Kozłowscy.
Dzień dobry.
Podróżnicy. Ostatnio byliście Państwo w Azji Południowo-Wschodniej. Jakie to były tereny, jakie to były kraje?
Ostatnia nasza podróż to były ponad 3 miesiące w Wietnamie, Kambodży i Laosie.
Są w bliskim sąsiedztwie
tak,
te kraje,
są
prawda?
Sąsiadami.
I wróciliście Państwo kiedy do Polski?
Do Polski wróciliśmy w zasadzie w ostatnim tygodniu lutego. Natomiast wyjeżdżaliśmy do Azji w pierwszej połowie grudnia, więc rzeczywiście to są prawie 3 miesiące.
Na miejscu. Początek grudnia.
No, te państwa sąsiadują bezpośrednio z Chinami, zresztą są od wieków pod wpływem Chin.
I tak.
Jak to wygląda właśnie w kontekście koronawirusa w tej chwili? Czy doświadczyliście państwo tego?
Tak, no było to odczuwalny był wzmożony ruch turystyczny przede wszystkim w tych krajach, dlatego że grudzień i styczeń to jest okres podróżowania Azjatów w ogóle wewnątrz Azji, dlatego że nakłada się tam chiński Nowy Rok na początku stycznia, później jest Nowy Rok w Wietnamie, Nowy Rok w Kambodży, Nowy Rok w Laosie. One wypadają w różnych terminach, bo są tam różne wyznania i w odrębnych terminach wypadają te święta. Ale Azjaci też bardzo dużo podróżują po swoich krajach. No i my zaczynaliśmy naszą podróż, grudzień i styczeń byliśmy w Wietnamie i w Wietnamie był odczuwalny bardzo duży ruch turystyczny ze strony Chińczyków. Nikt nie wiedział jeszcze wtedy, że jest koronawirus, bo te informacje wypłynęły troszeczkę później z Wuhanu niż one faktycznie miały miejsce i Chińczycy się dosyć swobodnie wszędzie przemieszczali. Natomiast jak tylko zostały te informacje upublicznione o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, to Wietnam od razu zamknął granice lądowe z Chinami, przy czym cały ruch wewnętrzny w Wietnamie się odbywał normalnie, w zasadzie bez żadnych zmian. Sam Wietnam z tych trzech krajów, jeżeli będziemy porównywać Wietnam, Laos i Kambodża, jest zdecydowanie najlepiej przygotowany i najlepiej rozwinięty pod względem turystycznym. Jest niesamowita sieć połączeń lotniczych, pociągowych, autobusowych i to przemieszczanie się po kraju jest bardzo łatwe. To jest w ogóle największy z tych trzech krajów, bo ma tam czysta ileś tysięcy kilometrów kwadratowych, ale też i najbardziej ludny. Około 96 milionów ludzi żyje w Wietnamie i tak w przeliczeniu to wychodzi tam około 280 kilka osób na kilometr kwadratowy, przy czym w niektórych miejscach typu Ho Chi Minh, czyli dawny Saigon, w niektórych dzielnicach, to gęstość zaludnienia jest około 40 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Więc przy tak ogromnym natężeniu ludzi i jeszcze do tego natężeniu dodatkowym turystów, a właściwie bardzo znikomej infrastrukturze takiej, byśmy powiedzieli, higieny i zaawansowania medycyny w tych wszystkich krajach, także w Wietnamie, no to wszelkie takie informacje, że rozprzestrzenia się wirus, czy są jakieś zagrożenia, one przez wiele osób, właściwie przez większość wszystkich tych państw, są po prostu no, pomijane, bo ludzie zwyczajnie muszą żyć każdego dnia. Tam się handel, usługi, praca, która jest na ulicy, bo jest gorąco, cały rok jest właściwie gorąco. Czy to jest pora letnia, czy pora zimowa, to tam jest cały czas i ciepło, i parno, albo deszczowo. To po prostu życie się odbywa na zewnątrz. Domy, jak sobie możemy wyobrazić, no w miastach są bardziej zorganizowane, typu jakieś tam bloki czy jakieś większe kamieniczki, ale to wszystko jest na bardzo, bardzo odmiennym poziomie, aniżeli w Europie. Natomiast na prowincji, no to często to są po prostu zwykłe dykty, jakieś zwykłe blaszaki, zwykłe jakieś tam małe namiociki, czy coś sklecone z drewna, czy z jakiejś tam trzciny, czy z jakichś liści palmowych. I to są takie jednoizbowe często pomieszczenia, w których żyje 10 czy 15 osób właściwie, no śpiąc pokotem na ziemi, czy tam na podłodze. I tutaj jakiekolwiek informacje takie, jeżeli w ogóle docierają do tych ludzi, bo myślę, że one w większości nie docierają, to one są po prostu bagatelizowane czy pomijane, bo nikt nie jest w stanie tam spełnić jakichkolwiek norm czy wymagań takich środków ostrożności, takich w naszym pojęciu, nie? Tak jak
Państwo się zatrzymali w jakimś hotelu?
To bywało różnie, bo podróżowaliśmy po tych wszystkich krajach samodzielnie i akurat w przypadku Hanoi czy dużych miast Wietnamu, to rzeczywiście tak, zatrzymywaliśmy się w hotelach. Natomiast w przypadku, kiedy już ta podróż odbywała się przez prowincję, to raczej staraliśmy się nocować w takich ichniejszych jakby homestayach, nie? Czyli to taki odpowiednik mieszkania po ludziach. Natomiast to, o czym tutaj Hania wspominała, o rozprzestrzenianiu się, też szybkości rozprzestrzeniania się na przykład tego wirusa, nie wiem, w Hanoi czy w Saigonie, to przyznam szczerze, że nie wiem, jaki jest na dziś stan potwierdzonych przypadków w tych krajach, ale on kształtował mniej więcej około tam 250 chyba potwierdzonych przypadków osób zarażonych wirusem w Wietnamie. Tu należy sobie po prostu zadać pytanie i się zastanowić, że przy populacji sięgającej blisko 100 milionów osób, potwierdzonych tylko 250 przypadków, no nie jest rzetelną, można powiedzieć, i wiarygodną informacją, bo ich jest o wiele, wiele więcej. Chyba nawet w Laosie było około 15 czy 18 w ogóle potwierdzonych przypadków do chyba zeszłego tygodnia. W związku z tym to nie jest możliwa liczba.
O swojej podróży po Laosie, Kambodży i Wietnamie opowiadają Hanna i Tomasz Kozłowscy.
Wszystkie dane, one są po prostu nieprawdziwe, dlatego że we wszystkich tych krajach, tak jak powiedzieliśmy, Wietnam jest najlepiej rozwinięty, najsłabiej rozwinięty jest Laos, ale tam dostęp jest jedynie do prądu na prowincji. Nie ma dostępu do bieżącej wody w większości miejsc, nie ma dostępu do toalet, nie ma dostępu w ogóle do jakichkolwiek takich środków higieny czy ochrony, nie ma przede wszystkim punktów żadnych medycznych. Nam się przydarzyła, kilka mieliśmy różnych zdarzeń, ale przydarzyła nam się też między innymi taka sytuacja, gdzie my jechaliśmy samochodem gdzieś tam przez prowincję, a naprzeciwko nas był taki dosyć potężny wypadek samochodowy, buczka, która potrąciła dwie czy trzy osoby na skuterach, bo tam bardzo dużo we wszystkich tych krajach się przemieszczają na skuterach. Jedynymi osobami, które się zatrzymały, to było takie szczęście, to byli też inni obcokrajowcy, którzy jechali z przeciwnej do nas strony i okazało się przy okazji, że są lekarzami, więc starali się udzielić jakoś tam pomocy, a my pojechaliśmy dalej, szukając w najbliższych miejscowościach punktu medycznego i przejechaliśmy najbliższe prawie 100 kilometrów i nie znaleźliśmy nic. Także to jest w przypadku braku, tam w ogóle medycyna nie jest sieciowana w tych krajach, tam to wszystko jest w takiej fazie początkowej, przede wszystkim wspierane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, zagraniczne, różne fundacje, jakąś tam działalność charytatywną i to jest nawet widoczne w takich malutkich miejscowościach, gdzie na przykład, nie wiem, jest 10 domków, a na jednym domku wisi jakaś tam tabliczka, oczywiście tam w języku angielskim, że na przykład toaletę tutaj, jeśli w ogóle jest na przykład toaleta albo na przykład ujęcie wody, na przykład jakiś tam, no nie wiem, jakaś osoba z Niemiec ufundowała albo z Holandii, czy tam z Francji, czy z jakiegokolwiek innego kraju. Także ta pomoc w zakresie takiej bardzo, bardzo podstawowej higieny i medycyny, ona właściwie nie jest dostarczana przez te państwa. Mówię o prowincji, nie mówię o miastach, ale w miastach to wygląda podobnie. To jest głównie sponsorowana i dostarczana przez zagraniczne organizacje międzynarodowe.
Laos to jest małe państwo.
Tak, Laos zdecydowanie jest najmniejszy. Też jest mniejszy pod względem powierzchni. Tam ma 230 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych i ta gęstość zaludnienia jest około 28 osób na kilometr kwadratowy. Więc jak się porówna to na przykład do takiego Hanoi czy do Saigonu, gdzie wychodzi po 20-40 tysięcy osób, no to to, zresztą jak się jedzie przez Laos, to widać tą różnicę. Czasami się jedzie na przykład 100 czy 150 kilometrów i się spotka tylko kilka malutkich wiosek. Rzeczywiście malutkich, takich po 10-15 jakichś tam maleńkich domów.
Tam podobno są nieprzybyte lasy. Lasy. Tak, to jest.
Tak. Rzeczywiście jak się po Laosie i po Wietnamie przemieszczaliśmy się własnym samochodem, więc te zwłaszcza północne regiony i zarówno Laosu, jak i Wietnamu, ale głównie rzeczywiście tego Laosu, to jest wielka różnorodność rzeczywiście lasów, no, które są, można powiedzieć, wręcz puszczami.
To są piękne góry i też Wietnam i Laos to jest niesamowite spotkanie z ludnością miejscową, z takimi plemionami, które tam od wieków zamieszkują. W Wietnamie tych plemion jest tam 50 kilka sklasyfikowanych, w Laosie ponad 100 i oni właściwie nawet nie wiedzą do końca, czym się te plemiona między sobą różnią, w sensie kultury, religii, jakichś obrzędów, tradycji, takiego życia codziennego, strojów nawet. Najpiękniejsze te fragmenty takie północnego właśnie Wietnamu to są te plemienne takie osady, które są wysoko w górach położone, zdecydowanie warte pojechania i odwiedzenia, oprócz przepięknych widoków. To jeszcze można poobserwować prawdziwie tradycyjne jeszcze życie, bo w wielu miejscach już na świecie jest też tak, że czasami pod turystów się utrzymuje takie bardziej interesujące miejsca czy jakieś tam fragmenty krajobrazu. Natomiast tutaj to jest autentyczne. Ci ludzie wciąż się ubierają w tradycyjne stroje, żyją w tradycyjny sposób.
I religia zdaje się jest też tradycyjna, tak. Taka plemienna, prawda?
Tak. I są rzeczywiście daleko od cywilizacji. No, w przypadku Wietnamu, jeśli idzie o religię, no to jest kraj komunistyczny, więc tutaj już tam ponad 30% jest osób takich bez żadnego wyznania, tak mniej więcej szacunkowo, ale co najmniej około 50% jest takich religii plemiennych, takich animistycznych, typu wiara w kamień, w górę, w wodę, w rzekę, w jakiś tam powiew wiatru. Temu towarzyszą przepiękne świątynie często, jakieś takie maleńkie miejsca, jakieś kapliczki, które oni fundują, czy jakaś tam dziupla w drzewie.
A robiliście państwo przecież zdjęcia, bo pan Tomasz na pewno przywiózł mnóstwo zdjęć, a pani pewnie właśnie takie historyczno-antropologiczne pewnie podejmowała pani działania, prawda?
Tak, no wie pani, rzeczywiście z punktu widzenia fotograficznego to te północne tereny Wietnamu i również północne tereny Laosu to jest no, wielka gratka dla fotografa. No właśnie między innymi z powodu tych tradycyjnych strojów, tych przepięknych kolorów, które rzeczywiście jak... Ja osobiście preferuję fotografię monochromatyczną, natomiast te reportaże, które tutaj były przygotowywane i w Wietnamie, i w Laosie, to przyznam, że po raz pierwszy albo od bardzo, bardzo dawna zdecydowałem się na zachowanie jednak tego w pełnej kolorystyce, dlatego żeby straciły klimat te zdjęcia, były pozbawione dla, no mam nadzieję, odbiorcy przyjemności oglądania i delektowania się tamtą kulturą. Zresztą nawet na poziomie tutaj Laosu, szczególnie przy granicy z Chinami, tam przebiegał, teraz podobno już nie funkcjonuje, ale przebiegał przez bardzo wiele lat szlak opiumowy. I my rzeczywiście, tak.
Zażywaliście państwo opium?
Nie, aczkolwiek taką propozycję otrzymaliśmy od razu wchodząc do...
Propozycje są wszędzie na ulicach.
Tak, do tam dosłownie malutkich wiosek położonych bardzo wysoko w górach na tym szlaku opiumowym.
Oni nadal z tego żyją.
Tak, oni oficjalnie, oczywiście jest to już zakazane, oficjalnie nie ma szlaków opiumowych, natomiast no, ten czarny rynek handlu opium cały czas całkiem nieźle funkcjonuje i prężnie. I rzeczywiście no, w jednej, między innymi w jednej z takich wiosek no, trafiliśmy do no, kobiety, szamanki, która odurzona opium rzeczywiście oddawała te rytuały religijne, oczyszczała wioskę ze złych duchów, etc. Także to są niezwykle bardzo ciekawe tutaj doświadczenia, a z punktu widzenia fotograficznego naprawdę bardzo rzadkie sytuacje, które można uwiecznić na klisz.
Tak, we wszystkich tych krajach religia jest bardzo barwna, dlatego że tam jest taki swoisty, ichniejszy jakiś synkretyzm religijny, że tak jak na przykład w Kambodży czy w Laosie, gdzie jest sporo buddystów, to ten buddyzm jest połączony z hinduizmem.
Szczególnie w Kambodży chyba.
Tak, że idzie się do świątyni buddyjskiej, ale witają nas bogowie hinduistyczni, jacyś bohaterowie z poematów hinduistycznych. Równocześnie są na przykład stare kamienie, jakieś poobwiązywane tysiącem szarf na szczęście i jakby to wszystko się bardzo miesza, im to nie, w niczym nie przeszkadza. Ci mnisi, którzy tam są, też są zupełnie inni niż mnisi przez nas spotykani, czy w ogóle
w Butanie na przykład
w Butanie, tak. To są zupełnie różne kraje, nie? One są jakby w jednej części Azji, ale one zupełnie rządzą się różnymi zasadami.
Fotoreportażysta Tomasz Kozłowski i jego żona Hanna, historyk i antropolog, przemierzali ostatnio Półwysep Indochiński i trzy sąsiadujące ze sobą kraje: Laos, czyli Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną ze stolicą Vientiane, Królestwo Kambodży, które jest monarchią konstytucyjną z królem i premierem jako szefem rządu ze stolicą Phnom Penh. Oraz poznawali Wietnam, Socjalistyczną Republikę Wietnamską ze stolicą Hanoi.
Ponieważ pani wspomniała o piśmie, o zapisach na kolumnach czy na kamieniach, prawda, w Kambodży,
tak.
Są jakieś księgarnie w Kambodży, bo wiadomo, że był moment,
bardzo dobre pytanie.
Kiedy wycięto wszystkich literatów, prawda?
Były takie lata. Trzeba przyznać, że ten okres rozliczenia się z czerwonymi Kmerami jest wciąż takim bardzo żywym epizodem w ich historii. No to w końcu było nie aż tak dawno. Ci ludzie jeszcze wciąż żyją, żyją ich rodziny. I też szacuje się, że mniej więcej co druga czy co trzecia osoba w Kambodży straciła kogoś w wyniku tej, no, nazwijmy to, wojny domowej, nie? Czy tego reżimu czerwonych Kmerów. I rzeczywiście było tak, że czerwoni Kmerzy wycięli z pień wszystko, albo prawie wszystko. Natomiast też godne zaznaczenia jest to, że oni się w taki rzetelny sposób starają z tym fragmentem swojej historii rozliczyć. Są już w kilku miejscach muzea, są pola śmierci, czyli te miejsca, takie, no gdzieś tam wybrane przez przypadek z reguły przez czerwonych Kmerów, gdzie po prostu setkami czy tysiącami ludzie byli wywożeni. Są do dzisiaj odkrywane w lasach, w dżungli mogiły zbiorowe, które mają kości już po ekshumacjach, gdzie wiadomo, że zginęło 20, 40, 60 tysięcy ludzi w jakimś miejscu. I ta historia jest bardzo przejmująca. Jak się zwiedza więzienia, które zostały z tego okresu kmerskiego, to jest bardzo wymagająca historia i wymagająca też czasu i takiego spokojnego zapoznania się z tym wszystkim, bo my też jesteśmy u nas przyzwyczajeni do historii naszych tutaj rozliczeń sowieckich, czy w ogóle jesteśmy do historii z historią Rosji, jakoś jesteśmy obeznani z gułagami. To wszystko jest nam znane, ale w tym wydaniu, które było u nich, było bardzo podobne, ale ta masowość i anonimowość śmierci, no i w każdym wymiarze i pod każdym niebem myślę, że jest przerażająca. I rzeczywiście w pień to wszystko było wycięte, natomiast ta pani refleksja jest taką jak nasza. Zawsze w tych wszystkich krajach, w których podróżujemy, staramy się zobaczyć, ile ludzi czyta książki albo gazety i ile jest księgarni. No i trzeba powiedzieć, że Wietnam jest najlepszy, bo jeszcze coś ma, ale Laos i Kambodża to tak, tylko stolice.
Tak, w Laosie i w Kambodży to chyba nie spotkaliśmy ani jednej księgarni, ale już później rzeczywiście to mamy taki, w cudzysłowie, nasz koniec, że staramy się znaleźć rzeczywiście, ile osób chociaż czyta gazetę, bo książki chyba nie spotkaliśmy na tym wyjeździe, żeby ktokolwiek czytał. Natomiast przede wszystkim no, nie ma dostępnych gazet, no bo na poziomie Kambodży czy Laosu to kupno gazety jest w zasadzie jest niemożliwe. Ja,
szczególnie na prowincji.
Na prowincji to w ogóle nie ma. Z pewnością jest to dostępne na poziomie Hanoi Saigonu.
Tak.
Aczkolwiek nie widzieliśmy chyba nikogo czytającego nawet gazetę. Nie.
Czyli informacja przepływa skąd?
Nie przepływa.
Znaczy ta informacja...
Radio, telewizja, nie?
No radio i telewizja, nie wiem czy radio, ale telewizja tak, bo telewizja jest powszechna, ona jest na ziemi dostępna. Ona jest nawet w namiocie, tak. Telewizory są nawet w namiocie i anteny satelitarne również, więc to jest taki powiew nowoczesności w całej tym otoczeniu. Blachy, tektury, nie wiem, jakichś tam liści bananowych, z których są sklecone te chatki. Natomiast ten, trudno powiedzieć, czy przepływ informacji, bo następuje, natomiast dostępność jakiejkolwiek informacji, no z tego co się obserwuje, to jest przy użyciu tylko i wyłącznie telefonów komórkowych, które są rzeczywiście, one są wszędzie, we wszystkich tych trzech krajach, one są powszechne, również są powszechne na prowincji. No i to jest taki smutny obrazek, który się obserwuje również w tej naszej kulturze zachodniej, że każdy, kto siedzi, nie wiem, na krawężniku, na schodkach, na jakiejś drabince, w kódce, no to po prostu jest przechylony nad małym wyświetlaczem telefonu, coś tam klika i może wtedy jest jakiś przepływ informacji. No pytanie tylko, co jest w tej informacji i jakie informacje są w ogóle poszukiwane.
Bo temat, który pani poruszyła na początku, związany właśnie z koronawirusem, czy w ogóle z wirusami, których przecież w Azji jest mnóstwo, my teraz mamy nazwanego koronawirusa i to może coś więcej wiemy ze względu na szybkość jego rozprzestrzeniania się. Natomiast tam tych wirusów, tych bakterii, tego wszystkiego jest mnóstwo. Nie jest w ogóle możliwe, żeby była inna sytuacja. Ci ludzie po prostu żyją w dużych skupieniach, żyją na ulicy, żyją bez zachowania nawet elementarnych środków higieny, bez dostępu do medycyny, generalnie w większości krajów bez dostępu do wody. Mówimy o prowincji, nie o mieście. Bez dostępu do toalet, śmieci się generalnie nie wywozi nigdzie, po prostu są wyrzucane na ulicę, właściwie żyje się na śmieciach. Myśmy tam, oprócz Indii, nie, też można tam zaobserwować różnice w śmieciach, że są śmieci stare i są śmieci świeże. Nie, śmieci stare to są te metrami udeptane, na których wszyscy mieszkają, a świeże to są te, co się walają na po prostu po ulicy, nie, po ulicy śmieciowej oczywiście. I jak się pójdzie na przykład na te ich rynki. Myśmy tych rynków setki widzieli właściwie wszędzie, we wszystkich tych krajach. Odwiedzaliśmy też między innymi rynki. No to tam środków jakichkolwiek, higieny czy takiej no ochrony osobistej, to nie ma żadnych. Oni nie myją rąk, bo nie mają ich gdzie umyć. W ogóle nie mówimy o jakimkolwiek odkażaniu czegokolwiek. Zwierzęta są żywe, bo Azjaci uważają, że zwierzę musi być żywe, żeby było dobre i świeże i smaczne. I nieraz byliśmy świadkami takich sytuacji, że na przykład w jakimś tam baseniku małym, jeżeli w ogóle nie było coś takiego, to w brudnej wodzie pływały na przykład żółwie, które jak ktoś przychodzi, wskazuje żółwia, na świeżo jest odcinane od skorupy, na żywca. I szczury, które są martwe, które są żywe, z zdętymi brzuchami i tak dalej. To są po prostu normalne obrazki. Oni z tej kultury nie zrezygnują. To jest po prostu ich kultura bycia. My w ogóle też nawet nie powinniśmy tego oceniać, czyli na przykład kwestia jedzenia psów. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Wietnam, który ma to 96 tam ileś milionów ludzi, tam jest taka gęstość zaludnienia i ludzi do wyżywienia jest tylu na małej powierzchni, bo w końcu powierzchnia Wietnamu jest niewiele większa niż Polski, gdzie oni po prostu zwyczajnie jedzą wszystko. Jedzą wszystko, co się rusza. A mięso jest ekskluzywne dla nich. Także tu jakiekolwiek kwestie związane takie z higieną, czy z próbą zaszczepienia tam higieny, czy przekazania właśnie informacji, żeby oni to zrozumieli, na pewno są bardzo trudne.
Oni się chyba uodparniają tak żyjąc, prawda?
Na pewno też.
I to być może, no, plus szamani, którzy rozwiązują no problemy.
Tak. Trudno powiedzieć, czy się uodparniają. No, myślę, że tak. Naturalna selekcja i tak ma miejsce. Natomiast z naszego punktu widzenia, jakby takiego kulturowego, to ta możliwość bycia na tych ich targach, które w tej chwili są nazywane chyba wet markets, jako mokre targi czy mokre rynki, na których właśnie w niezwykle dużym zagęszczeniu są trzymane wszystkie możliwe gatunki zwierząt. I ta nazwa mokrych targów, mokrych rynków, to pochodzi właśnie od tego, o czym Hania wspomniała, że te zwierzęta trzymane w klatkach jedna na drugiej są po prostu zabijane na miejscu. I krew, osocze, fekalia, wszystko spływają po prostu na ziemię, mieszają się wzajemnie i ta duża koncentracja i bliskość tych różnych gatunków zwierząt, w tym również martwych, również warzyw i ludzi, no powoduje, że możliwość przenoszenia się różnego rodzaju wirusów jest tak wielka i tak, można powiedzieć, nieograniczona, że próba zapanowania nad tym jest w zasadzie niewykonalna, ona jest niemożliwa, dlatego że to jest inna kultura, tak? To oni po prostu dokonują wszystkich możliwych zakupów na tych rynkach, bo to są w zasadzie jedyne miejsca, w których mogą się zaopatrzyć zarówno osoby indywidualne, prywatne do swoich gospodarstw domowych, ale również do, nie wiem, restauracji, a jak barków. Do barków tych ulicznych, tak. Na street foodzie, więc tam wszyscy dokonują zakupu w tych miejscach i te mokre rynki, one funkcjonują zarówno we wszystkich dużych miastach i po kilkanaście pewnie, lub może nawet po kilkadziesiąt, jak i również w każdym malutkim miasteczku są te rynki funkcjonują, gdzie jest duże zagęszczenie ludzi i po prostu ten przepływ wszystkiego, tak to nazwijmy, jest bardzo, bardzo duży.
Ryneczków tego typu do nas to pewnie nie przeniesiemy, natomiast przydałaby...
No, wie pani co? Ale nie, to się tam warto zastanowić, bo czy u nas też nie ma takich rynków, bo my na ten temat akurat tutaj rozmawialiśmy i można powiedzieć, że w takim wydaniu, jak rzeczywiście te, które się spotyka w Azji, to w Polsce, nie wiem, czy w innych krajach tutaj kultury zachodniej, Europy Zachodniej, z pewnością nie, ale gdybyśmy się tak zastanowili nad jakimkolwiek nawet rynkiem tutaj w Poznaniu.
Żeby być bliżej też producenta, rolnika, prawda?
No tak, to proszę, zobaczmy, na każdym z tych rynków, które są, też możemy kupić żywą kurę, tak, jeszcze w tej chwili.
No
i żywą kaczkę, psa możemy kupić, nie wiem, królika możemy żywego na przykład kupić. I na naszych rynkach, tych, które jeszcze sobie funkcjonują, tych wiejskich również, dokładnie odbywa się to samo, z jedną tylko różnicą, nie? Że nie ma tego powszechnego zabijania zwierząt na miejscu, natomiast można je jak najbardziej nabyć.
Ale mówi się, że właśnie z takiego rynku przyszedł koronawirus w Chinach,
no,
prawda?
Tak. To pierwsze, prawdopodobnie, no pierwsze ognisko tego wirusa, no, to pochodziło na targu w Wuhan. Tutaj rzeczywiście, no trzeba również się zastanowić, że na tych wszystkich rynkach, i nie tylko w Chinach, nie? Klatki z żywymi zwierzętami stoją naprawdę cały czas obok siebie. I w takich naturalnych warunkach te gatunki zwierząt nigdy by się ze sobą nie spotkały.
Tak.
Natomiast na tych wszystkich targach, na tych mokrych rynkach, te różne gatunki zwierząt ze sobą, można powiedzieć, koegzystują cały czas, co oczywiście sprzyja potencjalnej wymianie tych patogenów między nimi. W sytuacji naturalnej coś takiego nie ma miejsca i objęcie jakimkolwiek, nie wiem, właśnie nadzorem sanitarnym tych miejsc jest, no, albo może nie jest, ale wydaje się fikcją, tak? Jeżeli te stragany z surowym mięsem sąsiadują z żywymi zwierzętami, pełnymi ich odchodów, widzielin, etc. Wiadomo, że jest to doskonałe miejsce na tym, żeby się rozprzestrzeniały te wirusy czy patogeny. Nie?
Czyli takie turystyczne wyprawy, dopóki nie będzie szczepionki, dla Europejczyków nie są zbyt bezpieczne w tej chwili.
Wie pani co, to trudno powiedzieć, dlatego że wirus się będzie i tak zawsze rozprzestrzeniał. Czy to będzie ten, czy to będzie kolejny setny jakiś z rzędu, on się i tak będzie rozprzestrzeniał. To będzie tylko kwestia tego, na ile my wszyscy ludzie w ogóle na kuli ziemskiej będziemy mieli, czy będziemy zyskiwać jakąś odporność. Oczywiście, że szczepionka czy możliwość leczenia no, uratuje niejedną sytuację. Natomiast to jest tak, jak Tomek powiedział, że te ilości zachorowań po 200 czy tam po 100 osób w tych krajach, one są po prostu nieprawdziwe, dlatego że tam nikt nie robi testów, tam nie ma punktów medycznych, w ogóle nikt nawet nie ma pewnie w wielu miejscach świadomości, że coś takiego jest. Ludzie właśnie jakiś procent populacji przez to przejdzie i nawet nie wie, że przechorowało. Jakiś procent populacji no, ucierpi w różnych formach, czy to chorując, czy niestety umierając. Ale myślę, że tutaj no, trzeba normalnie żyć, zachowując środki ostrożności i no, pewnie te kraje w jakiś sposób będą przez jakiś czas wyłączone, bo będzie ruch lotniczy wstrzymany.
No tak, do Wietnamu jest zakaz wjazdu.
Wietnam ma zamknięte granice cały czas, tak. Natomiast myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że my jesteśmy w stanie, wszyscy tu z krajów zachodnich, jesteśmy w stanie utrzymywać jakieś środki higieny, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oni po drugiej stronie tego nie będą mieli, nie będą mieli tych możliwości i nie mają też tej kultury. Więc te wirusy i tak się będą zawsze rozprzestrzeniały. To jest tylko kwestia tego, na co się trafi, czy coś będzie bardziej złośliwe, czy mniej złośliwe, jak szybko się będzie rozprzestrzeniać, a jak szybko my będziemy się na niego uodparnić. Ale z pewnością szczepionki czy leczenie to jest ogromna nadzieja nie tylko dla podróżowania, ale przede wszystkim dla normalnego życia, bo ci ludzie wszyscy też muszą i chcą normalnie żyć. To było też jedno z głównych pytań, że te kraje biedne, a to są wszystko biedne kraje, one nie są w stanie się wyłączyć z życia w taki sam sposób, jak my możemy się na jakiś czas próbować wyłączyć, bo oni zwyczajnie muszą żyć. I dla nich to jest wybór pomiędzy, czy więcej nas umrze, czy więcej nas przeżyje i z jakiego powodu.
Ja myślę, że jednego możemy im zazdrościć, że oni mają porę suchą i potem deszczową. Nam by się ten deszcz przydał.
O tak, ale w tym deszczu się potem pływa w tych śmieciach i to wszystko gnije, nie? Więc to jest też bomba wybuchowa innego rodzaju. Bo też byliśmy w takich wioskach w kilku miejscach, szczególnie w Dolinie Mekongu i w ogóle w Dolinach Rzek. Są wioski, które są na takich palikach, gdzie właśnie jak przychodzi wylew rzeki, to później to wszystko się do góry podnosi, to znaczy te wszystkie śmieci się do góry podnoszą, które się tam gromadziły przez pół roku, to one później zaczynają pływać i to są takie właśnie wielkie plamy, takie tykające bomby, gnijące na wodzie.
Takie kożuchy, kożuchy dosłownie utworzone ze śmieci, które są zebrane po kilku miesiącach pory suchej, jak przychodzi pora monsunowa i ten poziom rzek podnosi się. Wszystko jest przykryte wtedy śmieciami.
Także każda pora ma tam swoje ryzyka, ale też i swoje piękne strony.
No właśnie, zakończmy może rozmowę tymi
pozytywnym.
Obrazami piękna, które tam jest i które Państwo przywieźli do Polski w postaci tych zdjęć i w postaci jakichś opracowań pani Hani.
Kraje są warte odwiedzenia i te kraje, one rzeczywiście są piękne pod względem krajobrazowym.
Właśnie, nie przyroda, oczywiście, prawda? Tak. Przyroda, tak, przede wszystkim, tak, zachwycająca.
Szczególnie północne części wszystkich tych krajów, północne części są niesamowite. Tam są przepiękne góry, przepiękne rzeki, przepiękne zatoki. Tam są w ogóle bardzo stare góry. Po drugie, ten koloryt ludzi, ten synkretyzm religijny. No, dla smakoszy to też jest z pewnością jakaś tam uczta, żeby podelektować się takim street foodem, który nie jest drogi. My troszeczkę się tam chroniliśmy, bo staraliśmy się, oczywiście żywiliśmy się wszędzie, ale staraliśmy się zawsze wybierać do jedzenia przynajmniej takie garkuchnie na ulicy, które miały chociaż dostęp do wody. Ale jest duża część, szczególnie w Wietnamie, miejsc, gdzie nie ma dostępu do wody i po prostu panie miją w jednej misce przez cały dzień, mając tam do dyspozycji 10 czy 20 litrów wody, myją wszystkie naczynia, jeden po drugim je. No i tutaj też są wirusy i bakterie i wszystko się rozprzestrzenia i to jest właśnie tylko kwestia uodparniania, ale to jest też ich kultura.
I wielokrotnie poświęciliśmy dzień lub dwa, żeby dotrzeć dosłownie do malutkiego miejsca z kilkoma domami na krzyż, po to, żeby dotknąć tej innej kultury, która dla nas jest niezwykle interesująca.
Także tutaj Wietnam, Kambodża, Laos i jeszcze tam kawałeczek Chin się na to łapie z tych starych królestw. To są rzeczywiście potomkowie jakichś tam z dawniejszych królestw i ci ludzie już też wymierają, no bo tam te procesy są takie same, zachodzą takie same jak wszędzie na świecie, że młodzi ludzie jak mają możliwość, żeby zwiać do miasta, które jest dla nich lepszym źródłem pracy,
życia. Nie, naprawdę to są bardzo biedne kraje, powiedzmy wyróżniają się na całej mapie kilka pewnie dużych miast, tak, stolic. I może również, nie wiem, tutaj Saigon jeszcze do tej z pewnością listy dotrze. Natomiast wszystkie prowincje, tak to przyjmę, nie? Wszystkie prowincje tych trzech krajów, ale w szczególności Laosu, później Kambodży, to jest niezwykłe ubóstwo. Naprawdę obserwowaliśmy wielokrotnie, ze smutkiem, że cały dzień na przykład poświęcają, nie wiem, kobiety, dzieci, po to tylko, żeby chodzić do pobliskiego lasu i znoszą na plecach, w tych koszach po prostu drewno na opał lub do gotowania, bo to nawet no, właśnie do kuchni. Dzieciaki, nie wiem, mają cały dzień mają wypełniony z baniakami takimi 5 lub 10-litrowymi i po prostu od wioski do najbliższego punktu, gdzie jest dostępna jakaś woda z rury, chodzą z tymi baniakami,
albo
z rzeki oczywiście, albo z tej rzeki i po prostu donoszą. Więc ten obraz taki codziennego życia, on jest oczywiście smutny, on jest przejmujący, no ale jednocześnie... No...
To nie jest życie z planami, to nie jest życie z perspektywą, tylko to jest życie na przetrwanie. Ale oni też to nie jest usprawiedliwienie oczywiście, ale oni też innego życia nie znają.
No tak. Mówimy o prowincji oczywiście, nie?
A my znamy i się teraz martwimy koronawirusem. Może jak posłuchamy tej opowieści wszyscy, no to...
A oni się martwią, żeby przeżyć.
To będzie nam raźniej.
Tak,
bardzo, bardzo Państwu dziękuję. No, wybraliśmy się dzięki pani Hani i Tomaszowi Kozłowskim do Azji Południowo-Wschodniej i to były kraje Laos, Kambodża i Wietnam. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś przy mikrofonie już w takich normalnych warunkach, kiedy będzie można rozmawiać bez komórki i telefonu.
Tak, z pewnością. My serdecznie dziękujemy za zaproszenie i polecamy się na przyszłość, tak, następnych naszych podróży.
Gdzie jeszcze, powiedzcie Państwo, planujecie wyprawę teraz?
W tym roku, no jeśli oczywiście właśnie te nic nam nie pokrzyżuje tych planów, to planujemy wyjazd w ramach takiego 7-letniego projektu na Wyspy Owcze, Szetlandy i Islandię.
Tak, to jest taki projekt, taki dłuższy, który już prowadzimy od jakiegoś czasu, dotyczący artefaktów wikińskich w Europie. Więc on jest szalenie ciekawy pod względem kulturowym, a przede wszystkim obala różne mity i różne stereotypy, które nasze wyobrażenia, które my mamy o wikingach, jako takich zakapturzonych w jakieś hełmy i
z rogami.
Tak, z rogami, a tak naprawdę nie ma ani jednego wyobrażenia z rogami, tam poza jednym małym takim pogrzebowym artefaktem, który pozostał. Także to jest szalenie ciekawe i to jest też dla nas ciekawe, bo i u nas w Polsce też wikingowie gdzieś tam się pojawiali. Więc mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję też następnym razem może o tym opowiedzieć, bo już kilka krajów przejechaliśmy i właściwie to już taka ostatni rok czy dwa nam tego projektu stało do dokończenia.
No to czekamy na spotkanie z wikingami. Dziękuję moim gościom, Hannie i Tomaszowi Kozłowskim. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.